Naszym gościem w studiu radia UWM FM jest pan profesor Jerzy Wilde z Wydziału Bioinżynierii Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Bardzo miła okazja do spotkania. W minioną niedzielę odbyła się Gala Nauki Polskiej z okazji Dnia Nauki Polskiej. Wręczono tradycyjnie nagrody naukowcom za aktualnie prowadzone badania, ale też za całokształt dorobku naukowego. Jedna z takich nagród trafiła właśnie do pana profesora. Jak pan to wyróżnienie przyjął? Teraz można powiedzieć już na chłodno, bo kilka dni minęło. Jak pan się z tym czuje?
No, jestem bardzo mocno podekscytowany wciąż jeszcze otrzymaniem tej nagrody. Tym bardziej, że dopiero na gali dowiedziałem się nieco o statystyce przyznawania tych nagród. Aby nie nudzić słuchaczy tą statystyką, powiem tylko tyle, że poczułem się niezwykle dumny, będąc laureatem, jedynym laureatem z byłych uniwersytetów rolniczych. Wszystkie inne, pozostałe 14 nagród, które wręczono wybitnym profesorom za całokształt dorobku, to były nagrody profesorów z Politechnik, z Uniwersytetu Jagiellońskiego, Warszawskiego, z Polskiej Akademii Nauk. Także no, tym bardziej poczułem się wyróżniony i jestem naprawdę bardzo, bardzo zadowolony z tego.
Warto też przypomnieć, że to nie pierwsza nagroda ministra nauki przyznana panu. Wcześniej także za jedne ze swoich badań został pan nagrodzony.
A tak, otrzymałem nagrodę ministra za habilitację. No, to jest troszeczkę w innej części przyznawana. To nie jest tak uroczyście wręczana, jak to się odbywało na gali nauki polskiej, ale oczywiście też to było wyjątkowe wyróżnienie. No, tylko że umówmy się, to było już dobre 30 lat temu.
Politechnika Warszawska była w tym roku gospodarzem tej uroczystości. To było spotkanie naukowców z wielu ośrodków akademickich. Była okazja, aby troszkę między sobą, jak to między naukowcami, porozmawiać o tym, jakie wyzwania przed polską nauką stoją w przyszłości?
Właściwie nie, bo ja nikogo tam ze znajomych nie spotkałem, a tak jak już wspomniałem, no nie było tych dyscyplin, które by mnie interesowały, to były przeważnie nagrody profesorów z Politechniki. Ja myślę, że zupełnie byłbym takim kopciuszkiem tam wśród tej wielkiej gali, gdyby nie obecność pana rektora, który, no oczywiście, ponieważ zwyczaj był taki, że zapraszają również rektorów z uniwersytetów nagrodzonych laureatów, to pan rektor tam oczywiście znalazł wielu, wielu swoich kolegów, koleżanek rektorów. No i powiedziałbym dopiero na tej takiej nieoficjalnej części, gdzie poczęstowano nas bardzo wykwintnie przygotowywanymi posiłkami, to mieliśmy okazję znowu dzięki panu rektorowi poznać na przykład panią rektor Politechniki Koszalińskiej, z którą chwilę porozmawialiśmy, ale tak naprawdę to nie było specjalnie też czasu, no bo gala trwała prawie 2 godziny, łącznie z tą częścią rozrywkową, zresztą bardzo ładnie przygotowaną przez grupę Mozarta. A potem już te posiłki, no to odbywały się oczywiście takie kuluarowe rozmowy w grupach, w podgrupach, a ponieważ ja nikogo nie znałem, to byłem zdany wyłącznie na znajomości, które posiadał pan rektor.
To przejdźmy do pana drogi naukowej, no bo taka nagroda jest okazją do tego, by przypomnieć ten dorobek naukowy. Kiedy myślimy sobie o pszczołach tu na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim, to wielu osobom pierwsze nazwisko, które przychodzi na myśl, to jest właśnie pan profesor Wilde. Z tego swojego bogatego już dorobku naukowego, z czego pan jest najbardziej dumny?
Oj, trudno byłoby, bo to oczywiście na pewnych etapach byłem zadowolony zupełnie z czego innego, ale już też byłem teraz po tej nagrodzie pytany o to, co bym najbardziej wyróżnił wśród tych moich badań, to powiem, że no niewątpliwie jedną z ważniejszych, którymi zresztą zajmuję się już od dobrych 30 lat, to jest próba wyhodowania pszczół opornych na Varroa. To jest problem nie tylko nasz, nie tylko polski, nie tylko europejski, ale cały światowy, bowiem kiedy mówi się o tym, że pszczoły mają się coraz gorzej, to nade wszystko dlatego, że wciąż nie znaleźliśmy sposobu na to, aby wyhodować pszczoły oporne na tego roztocza. W ostatnich latach okazało się, że ten roztocz nie tylko sam szkodliwie działa na pszczoły, ale poprzez przenoszenie różnych wirusów powoduje takie całe sprzężenia chorób w rodzinie pszczelej i to jest rzecz, którą no, zajmujemy się my, ale także wespół z wieloma ośrodkami europejskimi. Ja powiedziałbym bez przesady, że nie ma w Polsce, nie ma w Europie, nie ma na świecie ośrodków, które by nie zajmowały się tym zagadnieniem. Zresztą od kilku lat, a właściwie już można powiedzieć od ćwierć wieku realizujemy te projekty także wespół z naszymi koleżankami i kolegami z Europy i to jest ta wartość dodana, że robimy to wspólnie, znamy się już bardzo dobrze, ciągle zdobywamy kolejne projekty, no a problematyka jest tak trudna, że wcale nie należy się spodziewać zbyt szybkiego rozwiązania tego, więc to też jest pocieszające, bowiem cały czas mamy nad czym pracować.
Chociaż pewnie ta największa satysfakcja przyszłaby, gdyby ten problem udało się w końcu rozwiązać.
No tak, i ciągle nie tracimy nadziei, że to się w końcu uda. To się musi udać.
A dziś, jeśli chodzi o projekty badawcze, czym pan się zajmuje, co pana zajmuje najbardziej?
No, to są też sprawy związane z Varroa destructor, bo nie czekając na to, aż rzeczywiście osiągniemy ten sukces hodowlany, to po pierwsze musimy skutecznie leczyć, a zatem też nasze projekty idą w kierunku znajdowania czy opracowywania nowych, efektywnych sposobów zwalczania tego pasożyta. Poza tym no, realizowaliśmy niedawno, skończyliśmy taki duży projekt polegający na tym, aby zaangażować do tych badań takie techniki innowacyjne w postaci elektronicznego nosa, który by nam potrafił diagnozować te choroby, które nas najbardziej interesują. To oczywiście nie jest wcale takie proste, jak nam się na początku wydawało, ale osiągnęliśmy duży sukces. To był projekt, który realizowaliśmy w konsorcjum wespół z Politechniką Wrocławską, a także z taką firmą Contegra z Warszawy, gdzie no, opracowane zostały narzędzia do takiego diagnozowania. My do końca oczywiście nie jesteśmy zadowoleni z praktycznych aspektów tego projektu, bowiem no, to powinno być tak, że na samym początku powinniśmy potrafić zdiagnozować taką chorobę, a tymczasem okazuje się, że dopiero jak już blisko objawów klinicznych jest, kiedy pszczelarz sam może to zobaczyć, to wówczas dopiero diagnozować to można, ale no, jest to znakomity przykład na to, jak te nowe, innowacyjne techniki można zaprząc również do pszczół, do użytkowania pszczół, które mogą okazać się przydatne za chwilę dla każdego pszczelarza.
Te własne badania, wyniki badań, rozwiązania, które udaje się wypracować przez lata, dają na pewno dużo satysfakcji, ale naukowcowi satysfakcję też daje to, jak u jego boku rosną kolejni naukowcy. Przez te lata pana pracy, jak wielu tych kiedyś młodych naukowców, dziś pewnie już doktorów habilitowanych, udało się zarazić też tym tematem, który pana pasjonuje najbardziej, jeśli chodzi o badania.
No tak, co do tych zagadnień za bardzo nie mogę się specjalnie pochwalić, biorąc pod uwagę choćby niedawno odbytą konferencję naukową w Lublinie, która poświęcona była 45-leciu mojego znakomitego kolegi, profesora Demetraki, paleologa, który wypromował już swoich czterech profesorów, kilku czy doktorów. Ja w tym względzie specjalnie nie miałem szczęścia. Mieliśmy od początku bardzo małą katedrę pszczelnictwa, która właśnie ze względów formalnych nie mogła sprostać wymogom nowego statutu uczelni, w związku z tym zostaliśmy połączeni z Katedrą Drobiarstwa. Jesteśmy obecnie Katedrą Drobiarstwa i Pszczelnictwa. Miałem kilkoro doktorantów, wypromowałem w sumie 7 doktorantów, w tym jednego z Nepalu, bo ta historia w Nepalu, kiedy tworzyliśmy centrum pszczelarskie w tym Nepalu i przez 3 lata tam byliśmy, to też jest piękna historia naszego życia, ale no nie miałem szczęścia do tej pory, żeby jakoś dalej poprowadzić tych wszystkich doktorantów, z których wielu zapowiadało się znakomicie. Dopiero w ostatnim roku, dokładnie w końcówce ubiegłego roku, w listopadzie, udało mi się wypromować doktora habilitowanego, która zresztą jest moim doktorantem również wypromowanym wcześniej, także cieszę się z tego ogromnie, choć widzę, że tu jakieś takie opóźnienia są w tym kierunku, bowiem no, dzięki temu, że jest ta osoba samodzielna, daje szansę i gwarancję na to, że kiedy już sobie spokojnie odejdę na emeryturę, ta część pszczela w Katedrze Drobiarstwa i Pszczelnictwa będzie nadal, myślę, że z powodzeniem kontynuowana.
A czy panu jako naukowcowi satysfakcję daje też to, że rośnie świadomość społeczeństwa na temat tego, jak istotne są dla nas wszystkich, dla całego ekosystemu pszczoły?
O tak, no my do tego przywiązujemy olbrzymią wagę. Śmiem powiedzieć, że dbamy o to od wielu, wielu lat, na długo przedtem, kiedy w ogóle te pszczoły stały się medialne. Zawsze wiedzieliśmy i usiłujemy to powiedzieć bardzo głośno i wyraźnie wszystkim, całemu społeczeństwu, że w pszczołach nie chodzi absolutnie o miód, bo ten miód to my możemy sobie gdzieś tam sprowadzić. Jeśli mówimy o pszczołach, to chodzi głównie o zapylanie przez te pszczoły i to dzisiaj już nawet niespecjalnie zapylanie po to, żeby zwiększyć plony, bo okazuje się, że Europa często ma kłopoty z tym nadmiarem plonów, co pokazują ostatnie dni, ale nade wszystko chodzi o to, że pszczoły dbają o zapylanie tych kwiatów, tych roślin, tych krzewów, tych drzew, które są poza zasięgiem zainteresowania pszczelarza, poza zasięgiem zainteresowania zwykłego konsumenta, ale to zapylanie powoduje zachowanie bioróżnorodności i to nie tylko tej takiej roślinnej, ale również i zwierzęcej, bo przecież właśnie to zapylanie tych roślin daje różnym ptakom, gryzoniom pokarm. I to oczywiście w tym łańcuchu pokarmowym jest bardzo, bardzo ważne po to, żeby zachować tę bioróżnorodność. Można bez przesady powiedzieć, że gdyby nie było pszczół, to byśmy nie mieli tak różnorodnej fauny zwierzęcej, no i także flory, bo przecież kwiaty, których nie konsumujemy, na co dzień spożywamy w sposób taki duchowy. I to jest bardzo ważny aspekt naszego pszczelarstwa.
A czy ta rosnąca świadomość społeczeństwa sprawia, że śpi pan spokojniej, myśląc o tym, jaki los te pszczoły czeka w przyszłości?
No, pewnie tak, ale aż tak daleko nie sięgam, dlatego że specyfika pszczelarstwa polskiego, zresztą nie tylko polskiego, bo można powiedzieć całego europejskiego pszczelarstwa, opiera się na pszczelarstwie amatorskim. Gdybyśmy chcieli użyć trochę statystyki, to na 95 tysięcy pszczelarzy, których mamy w Polsce, to niespełna jeden, a może tam w zależności od tego, jak będziemy klasyfikowali, niespełna 2% pszczelarzy, to są pszczelarze zawodowi, profesjonalni, którzy żyją z pszczół. Pozostali
robią to na własny użytek.
Więc ponad 95-98% pszczelarzy w Polsce to są pszczelarze amatorscy. Oczywiście wielu z nich również zwraca dużą uwagę na te aspekty ekonomiczne, ale bardzo wielu, śmiem powiedzieć co najmniej 50% z tych 95-98% to są ci, którzy po prostu kochają pszczoły, dla których użytkowanie, utrzymywanie pszczół najważniejsze jest po to, żeby być blisko z naturą. Te absolutnie pozaekonomiczne aspekty pszczelarstwa ich interesują i w związku z tym to jest ten optymizm, to jest ta przyszłość. Ja często na tych spotkaniach z wiekowymi pszczelarzami mówię, nie martwcie się, nie martwcie się, bo w zależności od tego, jak wysoką będziecie mieli emeryturę, to będzie zależała wielkość waszej pasieki, bo wy kochacie pszczoły. Jak będzie was stać na 5, to będziecie mieli 5 rodzin, ale jak będzie was stać na 15, to będziecie mieli 15. Zresztą to jest takie całe życie nasze europejskie, że jeśli czymś się zajmujemy z pasją, z amatorstwa, to musimy do tego troszeczkę dokładać, więc tu ja bym nie liczył koniecznie na tę opłacalność taką absolutnie bezwzględnie konieczną, tylko na to, że ci, którzy raz pokochali pszczoły, no nie potrafią po prostu bez nich żyć.
Tak jak pan profesor Jerzy Wilde, laureat Nagrody Ministra Edukacji przyznanej podczas Gali Nauki Polskiej w minioną niedzielę. Panie profesorze, bardzo dziękuję za spotkanie i raz jeszcze gratuluję.
Bardzo uprzejmie dziękuję. Do usłyszenia.